Ależ to jest szybki dżingiel, ale się udało. Antoni Opoliński zakłada słuchawki, zerka w komórkę, bo tam też są informacje.
Tak, bo dzień dobry Państwu, informacje tam są prawie że z ostatniej chwili. Była kolejna konferencja prasowa w Jastrzębskiej Spółce Węgrowej. Piątą dobę trwa akcja ratownicza, 900 metrów pod ziemią, gdzie uwięzionych jest wciąż trzech górników. Ratownicy wierzą, że idą po żywych. Niestety na drodze ratowników pojawiło się zalowisko. Do akcji wkraczają nurkowie z KGHM Polska Miedź. To tam ratownicy zauważyli sygnał z lamp górniczych zaginionych w górniku. O tym mówiliśmy wczoraj. Trwa walka z czasem. Do tąpnięcia doszło o godzinie 10.55 w sobotę w kopalni Zofiówka i będziemy dalej informować o tym, co się dzieje. Wciąż są szanse, że być może tych trzech zaginionych górników uda się uratować. Do 29 maja amerykański sędzia odroczył sprawę i zakazał ruszania katyńskiego pomnika w New Jersey. Ten burmistrz, który wywołał tyle chyba nadmiernego hałasu w polskim życiu publicznym, nieco, mówiąc kolokwialnie, spuścił z tonu, to znaczy już powiedział, że pomnik może wróci, a może wróci na inne godne miejsce, przestał wypowiadać jakieś swoje dziwne sądy natury estetyczno-historycznej o tym, co sądzi o naszym pomniku. Widać, że jednak okazała się w miarę skuteczna, przynajmniej tymczasowa, akcja Polonii amerykańskiej, nieco też prominentnych amerykańskich osobistości niezwiązanych bezpośrednio z Polską, dowiedziało się i wypowiedziało w sprawie tego pomnika. Oczywiście światowe media piszą o tym, co mówi Trump. Trump chce powstrzymać Iran. Waszyngton decyduje się na konfrontację z Teheranem w nadziei, że przeciwnik ustąpi. To akurat jest nasza Rzeczpospolita, ale w światowych mediach trwają na ten temat polemiki. Rzeczywiście część komentarzy idzie w tą stronę, że Trump kolejny raz zamierza dokonać takiego blefu, z którego już powoli zaczyna być znany, to znaczy doprowadzić sytuację do skrajnego napięcia i zdenerwowanego tym adwersarza zmusić do pewnych ustępstw, po czym te ustępstwa zaakceptować i ogłosić, że wszystko się udało. To jest taka metoda Trumpa, czy wyjdzie mu z Iranem? Cóż, zobaczymy. Chaos, jakiego jeszcze Włochy nie widziały, to nadal Rzeczpospolita. Jędrzej Bielecki nie ma większych szans na utworzenie większościowej koalicji w parlamencie wyłonionym w wyborach 4 marca. To oznacza paraliż nie tylko Włoch, ale w znacznym stopniu całej Unii. Bo ja wiem, czy Włochy nie widziały. W XVI wieku miały większy chaos i przy okazji renesans. W Gazecie Polskiej chciałem jeszcze powiedzieć o wczorajszej Gazecie Polskiej, bo wczoraj tego nie powiedziałem, a we wczorajszej Gazecie Polskiej jest artykuł, był artykuł Pawła Rakowskiego. Szwajcaria Bliskiego Wschodu powraca po wyborach. To jest bardzo ciekawy reportaż z Libanu. Wracamy do dzisiejszych gazet, a w dzisiejszych gazetach płaca minimalna w górę o 117 zł, 2217 zł miesięcznie na etacie i 14,50 zł za godzinę na zleceniu. Tyle co najmniej będzie musiało wynosić przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie. Czy to jest dużo? No cóż, zależy jak ktoś na to spojrzy. Wieść w przededniu cięć unijnych dotacji, mówi pani Magdalena Cedro, która zdaje się, że była dzisiaj w poranku wnet. 5% uszczuplenie dopłat bezpośrednich dla rolników po 2022 roku to propozycja wyjściowa Komisji Europejskiej. Oszczędności mogą być większe, ale my być może ich unikniemy. Wracam teraz jeszcze do tygodników. W Gościu Niedzielnym Jakub Jałowiczor, proszę Państwa, pisze o zapateryzacji Portugalii. Dopiero co, przecież była rocznica fatimska, a tymczasem ustawa zezwalająca 16-latkom na zmianę płci czeka na podpis prezydenta Portugalii. Następny postulat lewicy to legalizacja eutanazji, aborcja na życzenie u 14-latek i adopcja dzieci przez pary homoseksualistów już są. Zmiany obyczajowe w Portugalii przyspieszyły, odkąd władzę objęli socjaliści w koalicji ze skrajną lewicą. Popiera je niestety ogromna część młodych Portugalczyków. Są tacy, którzy uważają, że do nas ten walec nie dojdzie. No cóż, pewnie za naszego życia niestety się przekonamy, czy dojdzie, czy nie dojdzie. Zresztą, dlaczego niestety? W tygodniku w sieci jak zwykle bardzo ciekawa analiza polityczna Piotra Skwiecińskiego. Autor pisze o tym, dlaczego Patryk Jaki ma szansę na wygranie wyborów w Warszawie, chociaż oczywiście wielkie miasta to nie jest coś, gdzie partia, która obecnie rządzi Rzeczypospolitą na poziomie parlamentarnym, ma wielkie szanse. Wszystkie te czynniki razem wzięte sprawia, jaki ma w sobie dynamikę i potencjał pozwalający na nietraktowanie bitwy o Warszawę wyłącznie tak, jak generał Chłopicki traktował bitwę w Olszynce Grochowskiej. Nasi słuchacze oczywiście wiedzą, o co chodzi, więc nie będziemy tłumaczyć. Wszystkie te czynniki razem wzięte sprawiają, że paradoksalnie zwycięstwo ugrupowania rządzącego w stolicy jest wprawdzie mało prawdopodobne, ale niewykluczone, jeśli tak. To decyzję Kaczyńskiego o wystawieniu Jakiego można oceniać inaczej. Można uznać, że dowodzi ona, że mylą się ci analitycy, którzy uważają, że głównym, jeśli nie jedynym paradygmatem w jego myśleniu jest zachowanie jednoznacznej, osobistej kontroli nad partią. Odwrotnie, dla mało prawdopodobnego, lecz potencjalnie wielkiego zwycięstwa, bo wygrana w stolicy byłaby dla PiS wielką wiktorią w skali całego kraju, jest on w stanie poświęcić nawet pewną spoistość ugrupowania. Jeszcze w gazecie w tygodniku w sieci jest bardzo ciekawy artykuł Aleksandry Rybińskiej o brytyjskiej monarchii. O, już go tutaj mam. Rodzina królewska to wciąż główna marka promocyjna Wielkiej Brytanii, mimo ogromnych kosztów utrzymania, które generuje i nigdy nie była tak potrzebna jak teraz w obliczu Brexitu. Królowa Elżbieta to w końcu symbol stabilności i ciągłości państwa, no tak tylko ona ma 92 lata, a wspólnota narodów, której przewodniczy, to wydaje się cenna alternatywa dla wspólnego europejskiego rynku. Tylko czy kolejne pokolenie monarchów spełni nadzieje, które się w nim pokłada? To nie jest serial The Crown, to jest twarda polityka za bardzo duże pieniądze. I jeszcze, dlaczego pan mi zabiera gazetę? Proszę pana, ten przegląd jeszcze się nie skończył. Proszę mi ją tutaj dać. Chciałem powiedzieć, że jeszcze w tygodniku do rzeczy jest jeszcze artykuł Mały Luf Czartoryskich. Ja przepraszam, ja cały czas w tych przeglądach do tego wracam, proszę państwa, ale rzeczywiście taka hucpa medialna, którą zrobiono wokół zakupu po kolekcji Czartoryskich, wymaga jednak przywoływania tych publikacji i tych autorów, którzy podkreślają, ile to naprawdę wszystko jest warte. Te pieniądze, które Polska na to wydała, bez względu na to, co ostatni nieco zdeprawowani potomkowie wielkiego niegdyś rodu z tymi pieniędzmi zrobią, w jakiej fundacji i w jakim wielkim księstwie je umieszczą, to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest naprawdę ułamek tego, ile to wszystko jest warte. I jeszcze w tym...
Ale być może warto, żeby ten ułamek został w Rzeczpospolitej, a nie był transferowany za granicę.
No ale to jest kapitalizm. Jak ja coś od pana kupię, to nie mogę panu powiedzieć, co pan ma zrobić z tymi pieniędzmi.
No, kapitalizm takie formy kupna-sprzedaży znał, więc myślę, że są takie możliwości prawne.
Na Zachodzie bez zmian. Olivier Bo, nasz tutaj częsty komentator od spraw zachodnioeuropejskich i francuskich, pisze, że Europa zaczyna inaczej mówić o sprawach islamskich imigrantów, jednak ich napływowi nadal nikt nie stawia barier. Jesienią 2015 roku przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech, Josef Schuster, przestrzegał Angelę Merkel przed masowym napływem ludzi wychowanych w kulturze antysemityzmu i nietolerancji. Po ostatnich atakach na Żydów w Niemczech ze strony muzułmańskich uchodźców, Schuster radzi niemieckim Żydom nie nosić jarmułek na ulicach miast. No rzeczywiście piękny, tolerancyjny świat. W każdym razie autor tu przywołuje, że ton się zmienia, natomiast prawodawstwo się nie zmienia. Proszę bardzo, jeżeli pan redaktor chce tu jeszcze coś znaleźć, to proszę. Czy ja coś chciałem w tej Rzeczpospolitej, o której tak się domagałem? Niech ja spojrzę.
Tam jest artykuł o wczorajszej debacie, czyli obniżenie uposażeń posłom. Co prawda te obcięcia nie dotkną prezydium Sejmu, czyli marszałka i wicemarszałków Sejmu, że pozostaną ich wynagrodzenia bez zmian. Także cicho o zapowiadanej obniżce wynagrodzeń dla samorządowców, a tam też jest z czego ciąć, skoro już jak populizm, to populizm. Po całości podnijmy wszystkim i marszałkom, i wicemarszałkom, i radnym również.
Niektórzy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w kuluarach mówią, że to obcinanie pensji, dochodów samorządowcom może dużo bardzo kosztować w wyborach samorządowych, bo zdaje się, że grozi bunt wójtów na prowincji, nawet w takich rejonach, które tradycyjnie uchodzą za mocno konserwatywne, prawicowe i pisowskie.
Tak, bunt wójtów też się kojarzy trochę jak ten zamęt we Włoszech z całkiem poprzednią epoką.
Jeszcze otwieram teraz Gazetę Polską codziennie, bo mówiliśmy o wczorajszej, co jest dzisiejsze. Ja nawet nie zdążyłem jej przejrzeć. Putin stawia na Niemcy, pisze Michał Kuś. No tak, rzeczywiście, nie, Rosjanie zawsze stawiają na Niemcy.
Jest to.
Trump podjął decyzję w sprawie Iranu, o tym już mówiliśmy. USA i Chiny różni coraz więcej, bo w tle oczywiście tych spraw z Iranem, w spraw Koreą Północną, cały czas tak naprawdę jest to główne starcie, które organizuje dzisiaj światową geopolitykę. Dwaj giganci, jeden hegemoniczny i drugi, który jest aspirujący do tej roli, patrzą na siebie spod ełba. Raz się spotykają, raz się uśmiechają, innym razem tak w takich proxy wars zastępczych ze sobą rywalizują. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Hanna Shen pisze o tym, że jednak tych różnic jest coraz więcej. I ostatnia rzecz, tutaj mam jeszcze Puls Biznesu, ale ja już chyba w Pulsie Biznesu niczego nie znajdę, chyba że pani redaktor coś ciekawego znajdzie.
Dawno nie miałem tej gazety w ręku, aż jestem ciekawy, cóż tam w środku się kryje.
Dobrze, to proszę poszukać, a ja w międzyczasie powiem, że czasem trzeba sięgnąć właśnie w okresie takich długich weekendów, przechodzą różne ciekawe publikacje, a niektóre redakcje się starają. I tak w weekendowym, czyli już nie byłem, ale przecież można w internecie znaleźć, bo wszystko można podobno znaleźć w Dzienniku Gazecie Prawnej, jest artykuł Sebastiana Stodolaka, jednego z ciekawszych chyba komentatorów, jeśli chodzi o ekonomię w polskiej prasie. Artykuł dotyczy, proszę państwa.
Straszny liberał,
ale artykuł jest ciekawy. Artykuł dotyczy takiego kanadyjskiego intelektualisty. Ja wiem, że słowo intelektualista brzmi strasznie. To jest profesor Jordan Peterson. Jordan Peterson to jest, proszę państwa, psycholog z Kanady, który ma kanał na YouTubie, gdzie tam jakieś miliony ludzi go oglądają, ale to jeszcze nie jest żaden argument, bo to się czasem zdarza też facetom, którzy, nie wiem, przebierają się za ośmiornicę, że ich miliony ludzi oglądają. Natomiast to jest człowiek, który w spokojnych wykładach na bardzo różne tematy powoli rozkłada na części poprawność polityczną. A ponieważ nie jest żadnym fajterem, nie używa mocnych słów, jak niektórzy polscy publicyści, tylko mówi spokojnym tonem, to mimo, że tam gdzieś jakieś na jego wykładach były nawet demonstracje antyfaszystów, bo gdzieś ich nie było, to właściwie nic nie są mu w stanie zrobić, a najmniej są w stanie mu zakazać. I ten człowiek pokazuje, że ten świat, który dąży do stworzenia świata idealnego, to jest jakaś kolejna, koszmarna utopia. I tutaj jest może cytat. Ktoś z komentatorów nazwał tego Petersona przedziwną miksturą teologa, psychologa, konserwatysty, liberała i sekularnego kaznodziei oraz niematerialistycznym adwokatem metody naukowej. Czy nie lepiej jednak powiedzieć, choćby i trochę na wyrost, że to jeden z niewielu współczesnych Sokratesów, mówiących nam niewygodne prawdy, na przykład tę o szczęściu, że koncentracja na poszukiwaniu nieustannego poczucia zadowolenia i komfortu to zamknięcie się na naprawdę głębokie przeżycia, na naprawdę prawdziwe poznanie bogactw życia. Może cywilizacja Zachodu, która tak bardzo boi się cierpienia i śmierci, właśnie to musi sobie uświadomić. To była filozofia, a jak z twardej ekonomii pan redaktor coś znalazł, to proszę tym zakończyć.
Puls biznesu, strona druga i trzecia. Pani Katarzyna Kopczyńska pisze o tym, jak wylecieć z Warszawy w momencie, kiedy zostanie zamknięte lotnisko Chopina Okęcie. Czy lepiej Modlin, czy lepiej Radom? Oczywiście Modlin jest bliżej, ale ma swoje problemy. Radom jest sprawny, ale nikt stamtąd latać, proszę państwa, nie chce i niespecjalnie tam się wybiera w loty międzynarodowe. Dlatego o tym artykule mówię, że wczoraj było czytanie, pierwsze czytanie projektu ustawy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Warszawie. Decyzja zapadła, port będzie budowany i być może już za 10, a może za 12 lat lotnisko Okęcie przejdzie do historii, a my będziemy jeździć albo do Radomia, albo do Modlina, albo właśnie do nowego portu lotniczego. Oczywiście ten port jest także, o czym pisze pani Katarzyna, elementem walki politycznej, bo już Rafał Trzaskowski mówi, że Okęcia zamykać nie można, nie wolno, a nowy port komunikacyjny jest niepotrzebny. Nie wiem, ile pan Trzaskowski lata samolotem, ale Warszawa jest unikatowym miastem, gdzie...
Które ma właściwie prawie, że w centrum
miasta
lotnisko.
Tak, gdzie normalne rejsowe samoloty, a nie VIP-owskie lecą i lądują nad blokami, nawet nie nad domami jednorodzinnymi, tylko po prostu nad blokami. No ale jak widać, nie przeszkadza to kandydatowi Platformy na prezydenta.
Powinien wiedzieć. To chyba zakończymy informacją sportową, proszę państwa, żeby było tak jak w dorosłych, poważnych, mainstreamowych mediach. Potrzeba trzech zwycięstw. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. Wciąż w grze o tytuł. Ja mówię oczywiście o piłce nożnej.
I to był przegląd prasy. Trochę długi, ale już teraz kończymy, bo za chwilę kolejny gość.